Dzisiaj chciałbym kontynuować temat owoców Ducha Świętego, które, tak jak powiedziałem kiedyś, są przede wszystkim Bożym działaniem Jego Ducha w nas, w każdym z nas. Od jakiegoś czasu uczę się czegoś na nowo, czegoś, co niby dobrze wiem, niby już dawno to wiedziałem, ale coraz częściej, coraz mocniej potrzebuję przypominania tego sobie przede wszystkim. Ja wiem, że wy też to wiecie, ale dlatego, że ktoś kiedyś powiedział, że wiedzieć to za mało, to chciałbym też dzisiaj o tym wam przypomnieć. Co to takiego? Chciałbym ci powiedzieć, że jako człowiek wierzący nie jesteś skazany na własne siły. Nie jesteś skazany na własne siły. Umiesz liczyć? Zacznij liczyć na Boga. Zacznij wreszcie liczyć na Boga. I mówię to przede wszystkim dzisiaj do siebie, ale jeżeli chcesz dzisiaj odnieść to, to również odnieś to do siebie. Od jakiegoś czasu w tym wszystkim, co się dzieje, Bóg coraz bardziej pokazuje mi, że tak naprawdę, jeżeli umiem liczyć, to muszę zacząć liczyć na Niego w każdej sytuacji. I każde słowo czytane, wyuczone, zapamiętane z Bożego Słowa nabiera zupełnie innego znaczenia w rzeczywistości, w której się znajdujemy, wczoraj, dzisiaj czy jutro. Nie wiadomo, jaka będzie i co będzie, ale w każdym razie wiem, że jest dzisiaj coś, co jest niezmienne. Coraz większego znaczenia nabierają słowa nie troszcie się. Bo tak naprawdę cóż moje troski pomogą i co rozwiążą? Chcę coraz bardziej liczyć na Boga w każdej sytuacji, która dotyka mnie, może ciebie, dotyka nas wokoło. Bo On jest ostoją. Bo On jest niezmiennym. Jest tym, który jest początkiem i końcem. Zachęcam dzisiaj ciebie, drogi słuchacze, drogi bracie, siostro, przyjacielu. Zacznijmy liczyć na Boga. Tak prawdziwie. Tak zupełnie. Nie musisz dzisiaj po prostu liczyć na siebie. Jeżeli jesteś człowiekiem wierzącym, tym, dla którego Bóg jest największą wartością, a nie jedynie kimś, kto żyje według jakiejś tam życiowej filozofii, to nic więcej ci nie potrzeba. Owoce Ducha Świętego, o których mówimy już tak długo, to właściwie wszystko to, co rodzi się w nas dzięki Bożemu działaniu. Nie dzięki nam, nie dzięki temu, co z nas, ale dzięki temu, który jest wszechmogący. Może zapytasz, co ma się zrodzić? Myślę, że odpowiedź jest bardzo prosta. Nasze podobieństwo do naszego Pana. I to w każdym z nas powinno się rodzić każdego dnia. Każdego dnia coraz bardziej mam stawać się podobnym do tego, który tak bardzo mnie umiłował. Każdego dnia, wstępując w Jego ślady, mam stawać się Jego naśladowcą. Nie możesz tego zrobić tylko o własnych siłach. To jest nierealne, niemożliwe. Ale On nie pozostawił nas samych. On dał nam swojego Ducha, abyśmy się mogli stawać każdego dnia coraz bardziej podobnymi do Niego. Jestem przekonany, że to właśnie Pan Jezus przeżył najpiękniej życie na ziemi. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale wierzę w to, że to Pan Jezus przeżył najpiękniej życie na ziemi, dlatego że przeżył to życie, przeszedł przez życie bez grzechu. I to było najpiękniejsze życie, jakie dzisiaj mógłbym sobie wyobrazić. Przeżyć go bez tego wszystkiego, co poniża, co powoduje, że czujemy się źle, co wprawia nas w zakłopotanie, co powoduje, że chcielibyśmy o czymś zapomnieć, nie zrobić tego znowu i znowu, nie być tu i tam, nie powiedzieć tego czy tamtego, przeżyć życie najpiękniej, jak się da. Przeżyć życie bez grzechu. Trzeba pamiętać, że Pan Jezus nie tylko był prawdziwym człowiekiem, ale też był prawdziwym Bogiem. My, naśladując Go, naśladujemy Go nie tylko jako człowieka, ale również patrzymy przede wszystkim na Niego jako na Boga. Dlatego nie jesteśmy w stanie, tak jak powiedziałem wcześniej, zrobić wszystkiego o własnych siłach. Właściwie niewiele jesteśmy w stanie, albo nawet jak powiedział, że nic nie jesteśmy sami z siebie zrobić. I o tym również mówi Boże Słowo. Dlatego nie można go naśladować, jedynie licząc na własne ja. Potrzebujemy czegoś więcej. Dlatego to on daje nam tą skuteczną pomoc Ducha Świętego. Jak ktoś trafnie zauważył kiedyś, że owoce Ducha Świętego to przedsmak nieba. One są Bożym darem dla nas. To są bardzo konkretne rzeczy, o których już dłuższy czas mówimy. I dla przypomnienia, w liście do Galacjan, jak już wiecie, 5 rozdział 22-23 czytamy, że owocem zaś Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, trzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. I dziś przez tą krótką chwilę, którą mamy, coś z tej konkretnej listy, a mianowicie trochę na temat wierności. Kiedy myślę o wierności, przypomina mi się pewien film Mela Gibsona, Przełęcz ocalonych. Nie widziałem filmu w całości, czytałem na jego temat wiele rzeczy. To jest biografia, film oparty na faktach, opowiada historię człowieka Desmonda Dosa, wrażliwego człowieka, który w swym sercu miał szczere pragnienie pomagania ludziom. Znacznie on różni się od swego brata, który jest jego całkowitym przeciwieństwem, ale kiedy wybucha II wojna światowa, jego pragnieniem jest wstąpienie do wojska i bycie w armii. Służenie ojczyźnie, ale w zupełnie inny, niecodzienny sposób, niż chcieli to robić wszyscy inni. On głęboko pragnął to czynić, nie dotykając karabinu, nie używając karabinu, nie zbliżając się nawet do wszystkich tych militarnych zabawek. Bez strzelania, bez zabijania. W czasie szkolenia w wojsku pozostaje wierny swoim ideałom, przez co oczywiście jest wyśmiewany, szykanowany. Wszyscy, dosłownie wszyscy chcą się go pozbyć z armii. A mimo tego Dos pozostaje wierny ideałom. Po długich próbach wreszcie zostaje wysłany jako sanitariusz wraz ze swoim oddziałem na Okinawę. Znajduje się tam podczas tych najcięższych, najgorszych i najbardziej krwawych walk, jakie stoczono na tej właśnie wyspie. W trakcie działań wojennych wykazuje się niesamowitą odwagą, hartem ducha. Nie używając broni, nie tylko pomaga rannym w obozie, ale przynosi z pola bitwy rannych jednego za drugim, ciągle powracając na to pole i przynosząc kolejne osoby, tych, którzy potrzebowali pomocy, dźwiga ich na własnych ramionach, przynosząc ich, aby nieść im pomoc. Nawet tych, którzy się z niego śmiali i drwili, którzy chcieli się go pozbyć, staje się dla nich przełęczą ocalonych. Jego historia pokazuje mi trzy takie niezwykle ważne, wydaje mi się, rzeczy. Po pierwsze, to, że wierności wcale nie chodzi o to, co robię lub czego nie robię. Wcale nie o to chodzi. Po drugie, to, że wierność tak naprawdę zaczyna się w sercu. Tam, gdzie ona się zrodziła, tam, gdzie powinna mieć swoje korzenie, nie w umyśle, ale w sercu. Pozostanie wiernym czegoś, co ukochałem, co dla mnie jest najwyższą wartością, wtedy nawet, gdy muszę powiedzieć nie, gdy wszyscy wokoło mówią tak. Po drugie, ta historia też pokazuje, że wierności potrzeba nam przede wszystkim wtedy, gdy pojawiają się wszystkie możliwe przeciwności. Wtedy, gdy tak naprawdę trzeba iść pod prąd, wtedy naprawdę potrzebuje wierności. I po trzecie, że wierność do końca zawsze się opłaca. Wierność do końca się opłaca. Dlaczego? Dlatego, że rodzi piękne owoce. I wcale nie chodzi tutaj o jakiś wymiar materialny. Chodzi o coś więcej. O to, co jest głębokie i niezniszczalne. Nie wiem, czy macie takie poczucie, ale wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach odczuwamy niesamowity deficyt wierności. Czy popatrzę na małżeństwo, czy popatrzę na wierność w zarządzaniu czymś, co zostało powierzone, czy wreszcie wierność własnym zobowiązaniom czy postanowieniom. Po prostu bycie wiernym samemu sobie, tym wszystkim, w co wierzę, co jest dla mnie istotne, co ma dla mnie wartość. Mamy do czynienia z ogromnym deficytem. Wierność to owoc Ducha Świętego, jak czytaliśmy. Ale wiem też, że ta wierność to jest coś, co pozwala człowiekowi nie rzucać słów na wiatr. Coś, co pozwala dotrzymać słowa i coś, co pozwala dotrzymać złożonej obietnicy. Myślę, że wielu z nas na tej sali, jak patrzę, większość duża, pamięta słowa i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i tak dalej. To oczywiście podczas ceremonii ślubu wypowiadane te słowa stają się wyzwaniem od tego momentu, aż do momentu, gdy, tak jak tam było powiedziane, nasze ziemskie ja się zakończy. Ale ja wiem, że te słowa, te ślubowanie, to też moje zobowiązanie względem mojego Pana, które podjąłem w dniu, gdy mogłem znaleźć się pod krzyżem. I również wtedy mogłem powiedzieć, albo mogę powiedzieć, Panie, ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość. I chcę w tym wytrwać. I chcę być tym wiernym. Nie wiem, jak wam się to udaje, ale wiem, że w moim życiu często pojawiają się porażki. A Bóg jest miłością, a Bóg jest uczciwością, a Bóg jest wierny. I dziękuję Mu za to, że nie jest taki jak ja. Że nie ma lepszych i gorszych dni. I dziękuję Mu za to, że w Jego życiu nie ma tych wyżyn i tych dołów. Tak jak matematyczna sinusoida, czy kosinusoida, jak na to patrzeć. Bo nam jest wtedy łatwiej powiedzieć, że mam gorszy dzień. A co gdyby Bóg miał gorszy dzień? Dzięki Ci Boże, że nie masz. Ale jak wiele muszę się uczyć, chcąc wstępować w Jego ślady. Jak wiele mi brakuje. Wydawałoby się prostych rzeczy, ale w prostych rzeczach również zawodzimy. Wierność. Wierność, ktoś powiedział, jest jak skała. Wierność jest jak skała, na której można się oprzeć i zawsze na niej polegać. Myślę, że jest to głęboka prawda w odniesieniu do naszego codziennego życia, ale przede wszystkim w odniesieniu do naszego duchowego życia, bo On jest tą skałą, na której każdego dnia mogę budować i mieć pewność, że nic się nie zmienia, bo On jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Taki jest Bóg. Człowiek zostaje jedynie ubogacony taką namiastką wierności tu na ziemi. Przywilejem dotknięcia czegoś wyjątkowego, czegoś wspaniałego. My zawsze czujemy się jacyś tacy zobowiązani wobec tych, którzy są wokoło, wobec tego, co się dzieje. Ale myślę, że to najgłębsze nasze zobowiązanie powinno być i powinno się rozwijać względem naszego Boga. Powinno w nas wzrastać, rozwijać się, być kształtowane na wzór tego, który, jak czytamy w Psalmie 36 i 6 wersecie, łaskawość Twoja, Panie, dosięga nieba, a Twoja wierność samych obłoków. Bo On takim jest. Taka jest Jego natura. Tylko myślę, że głębokim pragnieniem naszym, gdy mówimy o wierności, to stawanie się, bycie coraz bardziej podobnym do tego, który jest wiernością. Który jest tym niedoścignionym wzorem. A czym jest owa wierność w życiu chrześcijanina? Myślę, że to nic innego jak mocne, stanowcze stanie na gruncie Chrystusowej Ewangelii i co więcej, przyznawanie się do Niego w każdej sytuacji. Nie tylko wtedy, gdy jest niedziela, gdy jestem tutaj, gdy jestem na środowym nabożeństwie, czy w każdy inny dzień, który się zgromadza Kościół, zgromadzają Jego dzieci, ale każdego dnia, również wtedy, jak ktoś powiedział, gdy przychodzi poniedziałek, bo On zawsze przyjdzie. Zawsze będzie jakiś poniedziałek. I nawet gdybyśmy tydzień zaczynali od wtorku, to będzie jakiś wtorek. Ale również wtedy mam okazać się wiernym. A zatem wierność? Wierność może być czymś, co nas wyróżnia. Czymś, co powoduje, że będziemy inni, że to będzie dostrzegalne. że ludzie patrząc na ciebie i na mnie zapragną tej inności. Czegoś, co jest prawdziwe. Czegoś, co ma głębszy wymiar. Czegoś, co ma głębszy sens. Czegoś, co nie jest tylko treścią wypisaną w encyklopedycznej definicji. Coś, co ma prawdziwy wymiar. A zatem wierność może cię wyróżniać. Wiecie, ciekawe jest to jednak, w jaki sposób słowniki definiują osobę, kogoś, kto jest wierny. Wyczytałem kilka takich znaczeń, które pozwolę sobie przytoczyć. Więc wiernym jest ktoś, kto nie zdradza kogoś. Dalej możemy czytać, że wiernym jest ktoś, kto służy komuś z oddaniem i jest przywiązany do kogoś, bądź też wierność bywa wyrazem tegoż przywiązania, tej przynależności. Ktoś inny powiedział, że wierny zawsze postępuje zgodnie z jakimiś zasadami, poglądami i ideami. I wreszcie wierny to zgodny z oryginałem i wzorem. I wiecie, że te wszystkie definicje przynajmniej mi niesamowicie wpasują się w definicję chrześcijanina. Przynajmniej obrazu, w jakim on powinien być, kim powinienem się stać, do czego powinienem dążyć. Tym, który nie zdradza kogoś, a więc nie postępuje nieobłudnie, nie jest dwulicowy, nie robi niczego na pokaz. Tym, który służy komuś z oddaniem, jest przywiązany do swojego mistrza. Tym, który wstępuje w jego ślady, ale również w poniedziałek. Tym, który zawsze postępuje z tymi zasadami, z tym, co jest zgodne z Bożym Słowem. I wreszcie tym, który jest zgodny z oryginałem. Tym, który chce być jak oryginał, a nie jak marna podróba, która jest właściwie niewarta nawet złamanego grosza. Wiele postaci, o których czytamy, które są wymienione w Bożym Słowie, wyróżnia właśnie wierność. Nie mamy czasu, żeby czytać o nich wszystkich, ale pozwólcie, że tylko przytoczę parę słów. W liście do Efezjan czytamy: i tak Tychik był wiernym sługą w Panu. W liście do Kolosan o Epafrasie czytamy, że jest wiernym sługą Chrystusa. Tymoteusz był ukochanym i wiernym w Panu. I właściwie najdłużej można by czytać i mówić na temat Pawła, którego historię myślę bardzo dobrze znamy. Ten, który podejmował trudne misje, był prześladowany, wiele razy niemal do nieprzytomności bity, więziony, który przeżywał udrękę, rozłączenie i można by tu wymieniać wiele i wiele innych rzeczy. Ale to wszystko ze względu na troskę, na wierność. Ze względu na to, że ukochał tego, który go pierwszy umiłował. Miłością nieograniczoną. Myślę, że człowiek wierny swemu Panu Jezusowi, to zanim cokolwiek uczyni, zada sobie to proste pytanie. Proste w swojej treści. Co w takiej sytuacji uczyniłby Jezus Chrystus? Myślę, że to jest ważne pytanie. I nie chodzi mi tylko o to pytanie na takiej gumowej bransoletce, którą czasami ubiera się na rękę z czterema literkami z angielskiego What would Jesus do? Czyli co uczyniłby Chrystus? Nie chodzi o coś tylko, co zostało gdzieś tam wypisane, wypalone, wyryte, ale coś, co staje się treścią. Zanim zrobię, zastanowię się, co uczyniłby mój Pan? Jakby postąpił? Jak wiemy, słudzy Chrystusa są szafarzami Bożych tajemnic. Zostały nam powierzone niezwykłe, głębokie tajemnice. W 1 Koryntian 4:2 czytamy o tym, że od szafarzy żąda się, aby każdy okazał się wierny. Więc Bóg oczekuje wierności od nas. Mamy okazać się wiernymi. A więc jest to ważne, jest to potrzebne. Bóg od nas tego oczekuje. Jeżeli jesteś szafarzem Bożych tajemnic, do czego zostałeś powołany, okaż się wiernym. Człowiek wierny Jezusowi, zanim uczyni cokolwiek, pomyśli o swoim mistrzu. Wierność jest też, myślę, drogą, która prowadzi nas do życia wiecznego, do zbawienia, a Bóg staje się dla nas tym prawdziwym wzorem wierności. Myślę, że dzisiaj pełną stanowczością mogę powiedzieć, że wierność jest częścią Bożego charakteru, bo Bóg taki po prostu jest. W liście do Hebrajczyków 13:5 czytamy, że sam Bóg bowiem powiedział: nie porzucę cię, ani cię nie opuszczę. A więc w tym widzimy Jego wierność. Nie porzucę cię i nie opuszczę cię, czyli innymi prostymi słowami, nigdy nie jesteś sam. Nawet jeżeli cię tak wydaje, to nigdy nie jesteś sam. A jeżeli dzisiaj nie słyszysz Bożego głosu, to nie dlatego, że Bóg cię opuścił, ale może jesteś za daleko, żeby słyszeć. Może po prostu trzeba się zatrzymać i zobaczyć, w którym miejscu się znajduje. I jak najszybciej poszukać drogi powrotu. Bo Bóg czeka. On jest wierny, nigdy nie opuszcza, dlatego że to człowiek jedynie znajduje zawsze wiele powodów, aby się żalić. To człowiek zawsze znajduje jedynie wiele wymówek, czy też znajduje sobie kogoś, na kogo zawsze jest łatwiej zrzucić winę za coś. Od tych najprostszych rzeczy do tych najtrudniejszych. Zawsze jest winny ktoś w pierwszej kolejności niż my sami. I tak też było z pewnym człowiekiem z historii, którą może bardzo dobrze znacie. Śniło mu się, że kiedyś szedł z Jezusem po plaży. Gdy odwrócił się wstecz, to w pewnym momencie zamiast dwóch śladów widział jeden. Panie, gdy cię najbardziej potrzebowałem, to po prostu mnie zostawiłeś. Dlaczego? Gdy najbardziej potrzebowałem twojej pomocy, to ciebie nie było przy mnie. A Jezus spojrzał na tego człowieka z uśmiechem na twarzy i pełen miłości powiedział: kiedy tobie wydawało się, że jesteś zupełnie sam i gdy widziałeś na piasku jeden ślad, to wtedy niosą cię na swoich ramionach. Myślę, że potrzebujemy sobie o tym przypominać, bo Bóg jest wierny. A my jako ludzie, myślę, bardzo często mamy problem z wiernością. Z wieloma innymi rzeczami, ale z wiernością również. Z wiernością temu wszystkiemu, co kiedyś było takie płomienne, takie jasne, takie wyraźne, a gdzieś po latach po prostu przerodziło się w przyzwyczajenie, w rutynę, po prostu w jakieś tam bycie. Bo tak trzeba, bo wypada. Bo Bóg w trudnych momentach naszego życia nie tylko jest przy nas, ale w tych najtrudniejszych momentach naszego życia nosi nas na swoich ramionach, bo inaczej byśmy po prostu zginęli. Nie byłoby dla nas ratunku. Cóż mogę sam uczynić? Na co mam wpływ? Jak bardzo się staram i jak wiele porażek w życiu ponoszę? Ile jeszcze muszę się nauczyć, żebym zrozumiał, że sam niewiele mogę? Ile jeszcze czasu musi upłynąć, ażeby słowa stały się czynem? A żebym nie tylko wiedział, ale żebym tym zaczął żyć. Gdy Pan Jezus modlił się i mówił: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, to nie poprzestał na tym. Zaraz później padły te niesamowite słowa: jednak nie moja, lecz Twoja wola, Ojcze, niech się stanie. Bo był wierny. Wierny do samego końca. Jak często dajemy za wygraną, jak często łatwiej jest się poddać, niż podjąć wyzwanie. Potrzebujemy, niesamowicie potrzebujemy dzisiaj daru wierności, nie tylko już ze względu na nas samych, ale ze względu na wszystkich, którzy są wokoło nas. Potrzebujemy być wiernymi. Do tego nas zachęca Salomon w przypowieściach w 3 rozdziale, w wersetach 3 i 4, gdzie czytamy: niech miłość i wierność cię strzeże. Przymocuj je sobie na szyi, na tablicy serca je zapisz, a znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i ludzi. Więc zobaczcie, jak to oddziaływuje. Jak jest to ważne i potrzebne w moim i w twoim życiu. Niech miłość i wierność się strzeże. Przymocuj je sobie na szyi, wypisz je sobie na tablicy swego serca. Niech one staną się treścią twojego i mojego życia. A znajdziesz życzliwość i łaskę w oczach Boga i w oczach ludzi. Niesamowity Boży dar. Owoc Ducha, który powoduje, że można inaczej. Że możemy być innymi ludźmi. że do czegoś innego zostaliśmy powołani i ta cała inność spowoduje, że ktoś swego otoczenia również zapragnie. Będzie chciał również, aby to wszystko stało się realne w jego życiu. Bóg obiecuje swoje zbawienie, mówi, że ono jest pewne dla tych, którzy są mu wierni. On mówi również o tym, że będą takie dni, będą takie chwile, takie czasy w twoim życiu, jak czytamy w Ewangelii Mateusza 10:22, gdzie będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia, lecz to wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Wierności mi potrzeba. Wierności w działaniu, wierności w słowie, w byciu, w tym, kim jestem w nim. Bo, przepraszam, nasz Pan tak naprawdę szuka tych, którzy są mu wierni i godni zaufania. Tych, którzy są wierni i godni zaufania. W Ewangelii Mateusza, w 24 rozdziale, tak skrótowo czytamy przypowieść o wiernym i niewiernym słudze. Tam czytamy te słowa, 45-47, któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdał jej żywność. Szczęśliwy sługa, którego Pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności, zaprawdę powiadam wam, postawi go nad całym swym mieniem. Bycie wiernym przynosi pożądane rezultaty, efekty, owoce. I nie chodzi tu, jak powiedziałem wcześniej, nie chodzi o to, co materialne, ale mówimy o czymś więcej, o czymś, co przed nami. Jeśli w drobnych rzeczach będziemy wierni, nad wielkimi nas postawi. Jeśli szukasz swego miejsca, zastanawiasz się, co mam robić w kościele, zacznijmy od rzeczy małych. Bądźmy wierni w tym, co robimy. Cieszmy się tym, że możemy być razem, mieć społeczność, że możemy robić to czy coś innego. To nie ma rzeczy małych i wielkich. Są rzeczy, które służą nam samym, ale przede wszystkim na chwałę naszemu Bogu. Chcemy być użytecznym narzędziem w Bożym ręku. Nie w swoim własnym, wyobrażeniu bycia wiernym, ale w bycia wiernym takim, jakim oczekuje tego nasz Pan. Wierności, która dzisiaj nie jest powywracana, wykrzywiona, jakaś taka odstająca od rzeczywistości, ale prawdziwa, czysta. Wierność jest, myślę, takim jednym z fundamentalnych postaw dla życia według Ducha Świętego. Jedną z fundamentalnych postaw dla życia twojego i mojego, bo dziś świat oczekuje jakichś szybkich, natychmiastowych efektów, nie lubi czekać, ale myślę, że wierność pomaga nam przetrwać trudne chwile, ciężkie chwile, przez które niejednokrotnie musimy przechodzić. Dzisiaj jesteśmy ponaglani, przynaglani, jesteśmy nastawiani na skuteczność, na efektywność. Musimy być nastawieni na działanie, tu nie ma czasu na to, aby się zastanawiać. Oczekuje się wymiernych efektów, a jeżeli nie jesteś efektywny, to zostajesz odstawiony na boczny tor, bo ktoś musi zająć twoje miejsce. Ale nie tak jest w życiu z Bogiem. Tu nigdy nie zostaniesz odstawiony na boczny tor, bo Bóg, dla Boga jesteś cenny. Takim, jakim jesteś. I myślę, że chcemy być wiernymi. Myślę, że to tym bardziej powinno nas zachęcać do tego, żeby nabrać odwagi. Nabrać odwagi do wytrzymałości, do życia w nadziei, do tego, żeby móc patrzeć o ten jeden krok dalej, a żeby widzieć to, co przed nami. Po burzy zawsze wychodzi słońce, ktoś powiedział. Często podczas burzy już pojawia się tęcza, która zwiastuje, że nadchodzi coś lepszego. I wiem, że po trudnych dniach zawsze przychodzą lepsze dni. Przez trudne dni trzeba przejść. Po prostu. Często sami nie damy rady, ale nie musimy. Jak mówiłem na wstępie, dzisiaj nie musimy. Musimy powoli kończyć. Ale chciałbym powiedzieć dzisiaj, że wytrwałość nie musi być ciężarem. Że wierność nie musi być ciężarem. Że te cnoty mogą stać się zachęceniem do czegoś większego, do czegoś innego. Że to pozwala nam cierpliwie siać, że wierność pozwala myśleć o tym, co nadejdzie. Nie wiem, może pamiętacie hasła na autobusach czy na czymś innych, jeszcze będzie normalnie. Ja nie jestem taki przekonany, czy będzie normalnie, bo nie wiem, co znaczy słowo normalnie dzisiaj. Dzisiaj wiele rzeczy jest nienormalnych. I nie wiem, czy tak naprawdę będzie tak jak kiedyś. Jestem raczej przekonany o tym, że nie będzie. Już nigdy nie będzie tak jak kiedyś. Dzisiaj wiele rzeczy, wszystko to, w czym żyjemy, pokazuje tak naprawdę coś, co było głęboko ukryte. Coś, co wychodzi w różnych dziwnych sytuacjach, czego byśmy się nie spodziewali. Często jesteśmy zaskakiwani reakcjami ludzi, tym wszystkim, co się dzieje. Nie wiem, najprostszym przykładem chyba jest wejście nawet przez przypadek do sklepu pomiędzy 10 a 12. Przynajmniej w moim przypadku. Spróbujcie w tych godzinach wejść. W najlepszym wypadku pokażę wam, gdzie są drzwi. Ale to wszystko wychodzi dzisiaj. Wszystko to, co było kiedyś gdzieś tam głęboko zagrzebane. Wychodzą piękne, wspaniałe rzeczy, bo ludzie chcą robić coś dla kogoś i to też widzimy. Ale wychodzi też wiele innych rzeczy, których byśmy się nie spodziewali. I dlatego myślę, że dzisiaj nasza rola jest tym większa. Dzisiaj musimy stanąć na wysokości zadania i pokazać, że są inne rzeczy. Rzeczy, które mają wartość, które są niezmienne, dla których warto żyć. Którymi warto się cieszyć, pomimo tego, że wokoło nie ma się czasami z czego cieszyć. Jedną z tych wartości jest wierność. Ona pozwala zebrać obfity, błogosławiony plon, który w swej ręki daje nam Święty Bóg. Nie z tego, co ja, ale z tego, co On nam daje, kim On jest. Dlatego chciałbym nas zachęcić, abyśmy dzisiaj dali miejsce w naszym sercu wierności. W naszym codziennym życiu, ale też przede wszystkim w mojej, twojej, w naszej relacji z Bogiem. Aby to ślubowanie miłości, wierności, uczciwości było takie głębokie i prawdziwe. Abym po prostu w tym był uczciwy. Tego życzę dzisiaj sobie i tego życzę dzisiaj wam. I pozwólcie, że kończąc to spotkanie pomodlimy się. Zachęcam, jeżeli możecie, to powstańcie. Chcemy stanąć, Panie Boże, przed Twym tronem, aby Ci podziękować za to, że pomimo tego, co się dzieje, Ty jesteś niezmienny. Ty jesteś tym, który mamy wszystko i który darował nam wszystko swojej ogromnej miłości. Dziękuję Ci, że tak bardzo nas ukochałeś, że dałeś nam swojego Syna, abyśmy dzisiaj mogli żyć w wolności. Abyśmy mogli myśleć o tym, co w górze, a nie o tym, co na ziemi. Panie Boże, i dzisiaj stając przed Tobą, chcemy Cię prosić o to, abyś zechciał nas prowadzić, zechciał nas błogosławić, Panie Boże, a my chcemy, Panie, dzisiaj dochowywać Tobie wierności, żyć według tego, co nam dałeś, wywyższając i wielbiąc Twoje święte imię, Panie. Dziękuję Ci, że jesteś, Panie, i się nie zmieniasz. Chcemy Ciebie błogosławić. Bądź, o Boże, wywyższony. Amen.